Rzeczywistość ciała Chrystusa. Tytuł poselstwa to nie ciało Chrystusa, nie brzmi ciało Chrystusa, lecz rzeczywistość ciała Chrystusa. Aby zrozumieć poselstwo o takiej naturze, musimy razem, zbiorowo ćwiczyć, by wyciągnąć to słowo i je wyzwolić. Po stronie przemawiającego jest potrzeba ćwiczenia ducha zgodnie z wewnętrznym namaszczeniem. Lecz posługa to kwestia ciała. I robi to olbrzymią różnicę, gdy święci ćwiczą swojego ducha, by wyciągnąć to słowo, głód w ich duchu, głód za rzeczywistością ciała Chrystusem wyciąga to słowo od Pana, daleko przekraczając nasze oczekiwania. Ponieważ Paweł jest tym jedynym w swoim rodzaju apostołem, który podkreśla ciało Chrystusa, inni podkreślają inne aspekty Kościoła. Rozpocznijmy z Pawłem i tym, w jaki sposób, jakie jego życie z Panem się rozpoczęło. Wszyscy wiemy, że otrzymał pełnomocnictwo, by pójść do Damaszku, by prześladować wierzących, tych, którzy wzywają imienia Pańskiego, tchnął morderstwem, lecz ujrzał światło pochodzące prosto od Syna, w Synu. I usłyszał głos, który mówił: Saulu, Saulu, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Mnie zawiera w sobie największe objawienie w Nowym Testamencie, największą tajemnicę. Kim jest ten, który mówi mnie? Więc ten głos odpowiedział: jestem Jezus, którego prześladujesz. Paweł myślał, że prześladuje ludzi tutaj na ziemi, lecz nie zdawał sobie sprawy o kimś w niebie, w niebiosach, lecz gdy ten niebiański, wywyższony ponad niebiosa Chrystus powiedział, że prześladuje mnie i powiedział, że jest Jezusem, światło zaczęło na niego świecić, że teraz we wszechświecie jest zbiorowa osoba. To, że Pan powiedział, prześladujesz mnie, gdy On prześladował wierzących, wskazuje na to, że Pan i wierzący stanowią jedną całość. Gdy ktoś wchodzi do windzie ustani przypadkiem niechcący na stopę, nie odpowiemy w taki sposób: uprzejmie proszę, niech Pan zdejmie tą stopę z mojego dużego palca od stopy. Tylko powiemy: proszę zdjąć stopę ze mnie, ponieważ ten duży palec jest częścią mojego ciała. Rozpoczniemy teraz z tym mnie, tą zbiorową osobą, o której Paweł nie ma pojęcia, że istnieje. lecz teraz został skonfrontowany z indywidualnym, pojedynczym Chrystusem i ze zbiorowym Chrystusem na ziemi, którego przedstawiają Jego członkowie. I to nim wstrząsnęło. Spotkał osobistego Chrystusa i zbiorowego Chrystusa jednocześnie. I gdy spytał się Pana, co ma zrobić, lecz Pan dał mu do zrozumienia, że odpowiedź przyjdzie poprzez ciało. Pan mógł mu odpowiedzieć: jesteś wybranym naczyniem, zaniesiesz moje imię do pogan, będziesz wielce cierpiał, poznasz Bożą wolę. Mógł mu tak odpowiedzieć. Lecz celowo skierował go do miasta, i gdzie miało mu być powiedziane, co miał następnie zrobić. To było wprowadzenie Pawła do ciała, w ciało Chrystusa i w rzeczywistość i praktyczność ciała. Wiele lat później, gdy jego duchowe zrozumienie się rozwinęło, napisał słowa w pierwszym liście do Koryntian 12:12. Ponieważ tak jak ciało jest jedno i ma wiele członków, wszystkie członki, mimo iż jest ich wiele, stanowią jedno ciało. Tak jest też z Chrystusem. Tak jest też Chrystus. Paweł przyrównuje Chrystusa do naszego ciała ze wszystkimi jego członkami. Wskazuje to na to, że w Bożej ekonomii Chrystus jako głowa i ciało, jego ciało, jego ciało stanowią jedną zbiorową całość. I za chwilkę ujrzymy, że to niesie sobą pewną rzeczywistość. I wyraz tej rzeczywistości zakończy ten wiek, przygotuje oblubienicę. Więc chciałbym podać kilka prostych stwierdzeń, prostych, jeśli chodzi o ich w słowie, lecz nie w znaczeniu. Chrystus w sam sobie jest głową. Chrystus w nas jest ciałem. Ciało to Chrystus. Tak jak wasze ciało, twoje ciało to ty. Chrystus jako ten, który zasiada na tronie, został uczyniony głową ponad wszystkim dla Kościoła. Chrystus jest głową. Ciało to Chrystus, który jest w nas wszystkich. To nie jest rzeczywistość ciała, to definicja ciała. Niedawno łamaliśmy chleb na stole. Ten chleb, który wspominaliśmy przed Panem, ma dwojakie znaczenie, dwa znaczenia. Symbolizuje Jego fizyczne ciało, które zostało złamane za nas, dla nas, i oznacza Jego mistyczne ciało, w którym wszyscy mamy udział. Bochenek, który był na stole, nadal istnieje, lecz w każdym z nas znajduje się część tego bochenka. I ta część tego bochenka stanowi ciało, stanowi bochenek jako ciało. Więc chciałem podkreślić, że ciało Chrystusa to Chrystus w nas. To pierwsza z definicji na temat rzeczywistości ciała. Rzeczywistość ciała to wewnętrzne doświadczenie zamieszkającego w nas Chrystusa. Chrystus jest w nas. Jest to duchowy fakt. Ciało istnieje jako boski fakt. Chrystus, który jest w nas, którego widzimy w sensie zbiorowym, to ciało Chrystusa. Pozwólcie, że postaram się zilustrować rzeczywistość ciała Chrystusa. Ilustracja może nie będzie w pełni skuteczna, lecz mamy ciało fizyczne. Żyjemy w normalnych okolicznościach, bez wysiłku w naszym fizycznym ciele. Nasze oczy się poruszają spontanicznie. Mój głos funkcjonuje, moje oczy i tak dalej. Otóż żyję przez moje ciało i cokolwiek chcę uczynić, realizowane jest przez członki ciała pod kierownictwem głowy. Załóżmy, że mam pewną neurologiczną przypadłość plus jeszcze dodatkowe jakieś komplikacje zdrowotne i żaden z członków mojego ciała nie reaguje na moje decyzje. Moje oczy się nie chcą otwierać. Moje ramiona i nogi nie chcą się poruszać. Nie jestem w stanie wydać głosu. Nadal mam ciało. Widzicie moje fizyczne ciało, lecz nie ma rzeczywistości tego ciała. Właściwie jestem uwięziony w tym ciele. Widzimy tutaj początkową sytuację każdego z nas. Ciałem jest Chrystus w nas. Ponieważ Chrystus jest w nas jako pierwiastek ciała, ciało istnieje. Lecz w jakim stopniu Chrystus, który jest w nas, i swobodnie może przez nas żyć i czynić sobie dom w nas i wyrażać się przez nas. To określa, czy rzeczywistość ciała jest rzeczywistość ciała, czy też nie. Lecz ta definicja rzeczywistości ciała Chrystusa, która mówi, że jest nią wewnętrzne doświadczenie zamieszkującego Chrystusa, oznacza to, że nie tylko wiemy, że Chrystus żyje w nas, lecz mamy nieustanne, wewnętrzne, ciągłe, wewnętrzne doświadczenia tego Chrystusa. Jesteśmy jedno z tą prawdziwą osobą, która w nas żyje. I ostatecznie jesteśmy jedno z Nim, by Go wyrażać, by mógł On przez nas żyć, by żyć Nim. I to może mieć miejsce w sensie zbiorowym, wówczas będziemy mieli rzeczywistość ciała. Mamy zgromadzenie około 50 świętych, co możemy uznać za jakiś taki średni wielkości kościół miejscowy. Jeśli ci święci będą żyli w sobie samym i w swoim naturalnym człowieku, będą kościołem, mają Chrystusa w sobie, są ciałem, lecz nie widać rzeczywistości, nie ma rzeczywistości ciała Chrystusa, ponieważ nikt z nich nie pozwala Chrystusowi żyć przez ciebie. To tak jakby moje lewe ramię chciałoby się poruszyć, lecz nie byłoby w stanie. Pan Duch kieruje jakimiś członkami, lecz one nie odpowiadają, nie reagują. Mówią, nie chcę tego czynić. Nie będę prorokował, cokolwiek to jest. Brat Lee powiedział coś podobnego w tym kontekście. Gdy Pan znajdował się na ziemi, w jego fizycznym ciele żył w taki sposób, jakby ciało nigdy nie istniało. Zasada jest taka sama, jeśli chodzi o jego ciało. On powinien żyć w tym ciele i wyrażać się przez nie bez żadnych jakichkolwiek przeszkód. Lecz moi drodzy bracia i siostry, którzy znajdują się na etapie rozwijającym, nie przyjmujcie tego jako potępienie, jako osąd. W jakim stopniu pozwalamy, aby Chrystus, który w nas mieszka, mógł czynić cokolwiek chce w nas? Ma ilustracja. Przedstawia coś, ludzką sytuację. Mogę dotknąć niektórych z was, lecz nie jest to moją intencją. Drogi brat, o którego się troszczyłem, doceniał ten fragment przez wiele lat. Teraz ma około 42 lat. I naprawdę chciałby znaleźć żonę, pobrać, poślubić kogoś. I podjął wiele prób, lecz obecnie ja już z nim nie będę miał społeczności na temat poślubienia kogoś. Dlaczego? Ponieważ on jest nieotwarty. Nie jest otwarty na Pana. Jedynie jest otwarty na swoje koncepcje i na swoje preferencje. Czy nie zgodzicie się ze mną, że jest to jedna z główniejszych aspektów ludzkiego życia? Więc jak Pan może żyć w takim bracie i przez niego, w tym bracie, i kierować go, prowadzić go, aby podjąć te najważniejsze kroki, skoro ten brat nie jest otwarty w swoim umyśle, w swoim sercu, w swoich emocjach? To, w jaki sposób Pan na to spogląda, to tylko jeden zakres. Aby zaistniała rzeczywistość ciała Chrystusa, która powstanie w miejscowych kościołach, wszyscy z nas potrzebują dużo więcej doświadczeń Chrystusa. To niezbędne wyrażenie, które też nie przepraszam. Chrystus, nasze życie. Co to oznacza? Drodzy, kiedy pozwolimy Chrystusowi być naszym życiem? Kiedy pneumatyczne mamy, kiedy one nauczą się, gdy ich dzieci dorosną, aby przestać kochać swoje dzieci naturalnym uczuciem i kochać je samym Bogiem? Z niektórymi z nich mieliśmy społeczność i mając społeczność, to można, czujemy się, jakbyśmy chodzili po linie. Nie dotykaj mnie, nie dotykaj mojego, nie poruszaj tematu mojego dziecka. Pan czeka na to, aby we wszystkich kościołach na całej ziemi powstała grono świętych, którzy by pozwolili Chrystusowi żyć w nich, by nauczyli się, jak żyć nim i prowadzili życie Boga człowieka, w którym dzień za dnie i we wszystkich okolicznościach, sytuacjach życia zapieraliby się ich naturalnego ludzkiego życia i pozwolili Chrystusowi żyć. Gdy to zaistnieje w zbiorowym, zbiorowo, to będzie rzeczywistością ciała. Znaczy, gdy to powstanie, zaistnieje w indywidualnym aspekcie, to jest Chrystus, to przedstawia Chrystusa, Boga w rzeczywistości. Jest to Bóg człowiek, bosko-ludzki. Lecz przypis w 28 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy Paweł znajdował się na tym rozbitym statku, który miał zostać, rozbić się o skały. Jest napisane, że w przypis mówi, że to Chrystus ponownie żył w swoim członku, nie sam sobie, lecz w członku, w swoim członku. Rzeczywistość ciała Chrystusa i mam moje odczucie wobec nie jedynie Pawła, lecz wobec was wszystkich. Tak was kocham. Tam, gdzie jest grono ludzi, którzy doświadczyli Jezusa żyjącego ponownie, nie sam w sobie, lecz w nich samych, oto rzeczywistość ciała. Wydaje mi się, że ta myśl zaczyna się w nas przebijać. Ciało istnieje, ponieważ Chrystus jest w nas i Chrystus w nas jest ciałem. Lecz rzeczywistość ciała zależy nie jedynie od tego, że Chrystus w nas żyje, lecz od tego, czy doświadczamy wewnątrz tego zamieszkującego w nas Chrystusa. To tak jak Paweł powiedział, Chrystus objawiony we mnie, Chrystus żyje we mnie. Chrystus formuje się, kształtuje się we mnie, czyni sobie dom w moim sercu. Chrystus wywyższony, uczyniony wielkim w moim ciele, jest moim życiem. Chrystus jest mną. Nasze wewnętrzne doświadczenie Chrystusa, które odnoszą się do tego wszystkiego, Chrystus urzeczywistnia to wszystko w nas. Odnoszę się do mojego doświadczenia, gdy miałem 16 lat. Powiedziałem sobie, we mnie żyje inna osoba. Co jeśli nauczyłbym się pozwolić tej osobie żyć we mnie przez to, że chodziłbym w duchu i zapierał się naturalnego życia, kochając Pana i pozwalając Mu uczynić dom w moim sercu. Tak więc, gdy brat Lee około 21 lat temu, gdy on przyglądając się sytuacji stwierdził, że nie ma rzeczywistości ciała Chrystusa, naprawdę w to też wierzę. Trudziłem się wraz z nim o ponad 20 lat. Nie dorównuję mu, lecz nauczyłem się co nieco od niego. I on nie był w stanie stwierdzić, że nie widział rzeczywistości ciała Chrystusa. Nigdzie tego nie widział. Lecz może są gdzieś były przypadki, że pojedynczy wierzący jeżeli prowadzili życie Boga człowieka, lecz w sensie zbiorowym teraz jesteśmy tu na szkoleniu. Znaczy, on to powiedział na szkoleniu. A na szkoleniu możemy powiedzieć trochę więcej. Nie musimy być zbytnio nazbyt ostrożni, lecz dogłębni. Może gdy Pan formuje swoją armię, będziemy mogli mieć takie szkolenie. Będę mógł powiedzieć więcej. Jakiś czas temu napotkaliśmy ogromną przeszkodę wśród pewnej grupy świętych, czego powodem była ich kultura. W ich kultura niesie z sobą pewne elementy i święci myślą, że to odnosi się do zwierzchnictwa. Mamy tutaj ogromną przeszkodę, którą jest kultura. Ci drodzy święci, jedna z moich ulubionych historii brata Lee. Jak nie słyszeliście, podzielę się. Niby to nie będzie nic bolesnego. W liście do Kolosan mamy nowego człowieka, że Chrystus jest wszystkim we wszystkich. I podczas pewnej konferencji dzielił się na temat tego słowa i podczas jednego ze spotkań grupa braci wraz z żonami mieli społeczność w domu jednego z nich i jedna z sióstr, taka bardziej wygadana, lecz bardzo droga. I brat Lee jadł krakersy serowe i z serem, tak? I smakowały mu to po prostu. I ta siostra w zdumieniu zapytała się, bracie Lee, ty jesz ser. Wydawało mi się, że Chińczycy nie lubią sera. To było w 73 roku, lecz zamykając oczy, nadal pamiętam ten błysk w jego oczach i ten uśmiech i odpowiedział tej siostrze, siostro, droga siostro, nie jestem Chińczykiem. Nie był. Mieszkał w Stanach i nawet miałem zaszczyt służenia wraz z nim pośród innych współpracowników. Był kimś, kto żył w rzeczywistości ciała Chrystusa i żył, prowadził życie Boga człowieka. Jedna z kwestii, którą możemy tutaj zobaczyć w konspekcie, ponieważ rzeczywistością ciała Chrystusa jest Chrystus, stąd wynika, że my musimy być stać się tacy sami jak Chrystus. Nie w Jego bóstwie, oczywiście, że nie. Nie jako obiekt, komu można by oddawać cześć, z pewnością nie. Lecz musimy stać się tacy sami jak Chrystus w życiu, naturze, w konstytucji i w wyrazie. To prowadzi nas do wzniosłego szczytu boskiego objawienia. To będzie czymś nowym dla niektórych z was, lecz postaramy się to wyjaśnić. Szczyt boskiego objawienia polega na tym, że Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. I w ten sposób doprowadził do powstania i zbudowania organicznego ciała Chrystusa w celu wypełnienia Bożej ekonomii, która zakończy ten wiek i sprowadzi Chrystusa. On zaś ustanowi swoje królestwo. Teraz rozłóżmy to na... Szczyt boskiego objawienia polega na tym, że Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. Jestem ojcem, mam córkę i dwóch synów. Nie jest to wielka rodzina. jako ojciec w mojej ludzkiej istocie, mam ludzkie życie i naturze. Czy to jest coś zaskakującego, że moje dzieci są również, mają ludzkie życie, ludzką naturę? Czym innym mogłyby one być? Nie posiadają mojego ojcostwa, lecz mają moje życie i moją naturę. Gdy oddawaliście cześć Ojcu, czy mieliście odczucie, że On naprawdę jest waszym Ojcem? Czy też Ojcem? Tak też księża i pastorzy w taki sposób odnoszą się do tego, do tej osoby Ojcze, mówiąc o Bogu. Dajemy cześć Ojcu w tak słodki sposób, ponieważ On dosłownie jest naszym Ojcem. Narodziliśmy się z Boga, czyż nie? Więc mamy w sobie życie i naturę Boga, lecz nie mamy Jego bóstwa i Jego ojcostwa. Jak coś może być częścią ciała Chrystusa, które jest zbiorową jednością, jeśli to nie jest Chrystusem? Ta rzecz nie jest Chrystusem. Jedynie Chrystus może być częścią ciała Chrystusa. Musimy stać się boscy, tak samo jak ludzcy, ponieważ Chrystus jest ludzki, ale też i boski. Ponadto mamy tutaj pewną prezentację, że Bóg, który odkupiający Bóg, poślubi kogo? Czy byliśmy kiedyś na ślubie, gdzie dorosły mężczyzna poślubia jakieś stworzenie, co nie jest człowiekiem? Zgodnie z Bogiem, to małżeństwo to, gdy człowiek jest połączony z człowiekiem. Kropka. Będziemy jego żoną. Jak żona może nie mieć tej samej natury i życia jak jej mąż? Lecz nie w on ma bóstwo. Mam w sobie boskie życie i naturę. Jestem w Barlo. Nie mogę być w tym samym czasie na miasteczko, gdy mieszkam w Anaheim. Nie mogę być w dwóch miejscach naraz. Więc nie mamy tego unikalnego przymioty. Lecz celem tego jest wytworzyć i zbudować ciało, organiczne ciało Chrystusa. Tylko ci, którzy są narodzeni z Boga, mogą być częścią ciała Chrystusa. Służy to wypełnieniu, realizacji Bożej ekonomii. Mógł On się w nas udzielić i wytworzyć zbiorowy wyraz i zakończyć, która zakończy ten wiek i sprowadzi Chrystusa. On zaś ustanowi swoje królestwo. Cóż za myśl w tym jednym tutaj zdaniu. Ostatni etap posługi brata Lee skoncentrował się na tym najwyższym szczycie boskiego objawienia, rzeczywistości ciała Chrystusa. Jest to kluczem, a Europa to bardzo ważne, kluczowe miejsce i rzeczywistość ciała Chrystusa musi powstać w całej Europie. Panu nie zależy na wielkości, lecz na naturze i jakości. I gdy to uzyska, co zobaczymy też pod koniec, on powróci. A Boża ekonomia, jak podaje Biblia, polega na tym, że Bóg stał się człowiekiem, żeby uczynić nas Bogiem w życiu, naturze i wyrazie. I żebyśmy mogli prowadzić życie Boga człowieka oraz stali się ciałem Chrystusa. Na czym polega? Jak wygląda życie Boga człowieka? Mógłbym, gdy porównam to z życiem dobrej osoby, dobrego człowieka. Dobra osoba wyraża siebie, swoje ja, a Bóg człowiek wyraża Boga. Na tym polega różnica. Etyczna osoba to dobra osoba, która wyraża swoje ja. Moralna osoba to dobra osoba, która wyraża swoje ja, siebie. Osoba kulturalna jest osobą, która wyraża takie kulturę, wzniosłe siebie. Wyrażać coś innego niż Bóg po prostu jest pozbawione Bożej chwały. Lecz gdy Bóg, człowiek, żyje ludzkim życiem poprzez boskie życie, aby boskość mogła wyrażać się nie przez, lecz w człowieczeństwie, przez człowieczeństwo, nasze ludzkie życie może wyrażać jedynie człowieczeństwo. Ten drogi mały kotek, którego mamy w naszym, którego mamy w domu, nie nazywam go kotką Kangus. Kangus. Nigdy nie będzie Kangus. A człowiek nigdy nie jest w stanie, nie będzie w stanie wyrazić Boga tylko za pośrednictwem ludzkich cnót. Jedynie Bóg jest wyrazem Boga i chce wyrażać Boga przez nasze człowieczeństwo. Widzimy tutaj, Panie, jest hymn. Dziś widzimy, Panie, Twoją boską chwałę. A organem, który to wyraża, to nasza dusza. Cały świat jest pełen ludzi, którzy wyrażają swoje ja poprzez swoją duszę. Bóg pragnie, aby Chrystus był wyrażany przez naszą duszę. To, co obecnie zajmuje naszą duszę, nasze ja i elementy, które są z tym powiązane, temu musi zostać położony kres i musimy pozwolić Chrystusowi, aby uczynić sobie dom w naszym sercu, by mógł wyrażać siebie bez wysiłku przez naszą duszę. Oto Bóg człowiek. Bóg człowiek to wierzący, który wyraża pneumatycznego Chrystusa, który znajduje się w Jego duchu przez swoją duszę. Dlatego dusza musi zostać uświęcona, odnowiona i przeobrażona. I aby prowadzić życie Boga człowieka, to wyrażać Pana w jakimkolwiek otoczeniu, sytuacji, bez względu na okoliczności. Gdy byłem w szpitalu w maju, był to z jednej strony sprawdzian, a z drugiej sposobność. Kto będzie teraz żył przeze mnie? Tyle leżałem na łóżku. Z jednej strony nie mogłem chodzić. Kto będzie tą osobą, która będzie żyła? Cóż za świadectwo by było, gdyby przyszła osoba.
Osoba z personelu.
I gdy przyszła osoba z personelu, pamiętałam jej imię, ona była wielce zdziwiona, że uczymy się. Kościół jako zgromadzenie nie może spotykać się 24 godziny 7 razy w tygodniu, lecz ciało Chrystusa funkcjonuje 24 godziny 7 dni w tygodniu. Ciało Chrystusa jest boskie i mistyczne i Jego życie ciągle trwa. Sytuacje, które łamiące serce sytuacje, gdzie brat, który przewodzi gdzieś w kościele, w jednym miejscu jest osobą na spotkaniach osobą duchową, lecz gdy wraca do domu, zmienia się całkowicie i prowadzi podwójne życie. Jego dzieci wyrastają jakby mieli dwóch ojców. To różni się od tego, gdy doświadczamy upadku czy jakiejś pomyłki, porażki. Lecz nie wystarczy, by Pan tylko miał miejscowe zgromadzenia na podłożu jedności, którzy praktykują, przyjmują posługę i praktykują życie Boga człowieka, drogę ustanowioną przez Boga. Musi zaistnieć rzeczywistość Boga człowieka. Bóg zesłał swego Syna, żeby Bóg człowiek Bóg zesłał swego Syna, żeby był człowiekiem, prowadził życie Boga człowieka dzięki boskiemu życiu. To życie Boga człowieka prowadzi do powstania wielkiego człowieka na miarę wszechświata, który jest dokładnie taki sam jak Chrystus. Zbiorowy Bóg prowadzący życie Boga człowieka dzięki boskiemu życiu, służące objawieniu się Boga w ciele. Wynikiem tego, gdziekolwiek jesteśmy, polega na tym, gdziekolwiek żyjemy, wynikiem tego jest Chrystus, zbiorowy Bóg, prowadzący życie Boga człowieka, który prowadzi życie za pomocą boskiego życia. Święci w Europie, musicie przyjąć i radować się, i przyjąć silną zachętę od Pana. Rok po roku, gdy zbieramy się razem, to, co doświadczamy na konferencji, to nie wiele narodowości, lecz mam odczucie jedności, jednego nowego człowieka. Dlatego Europa jest tak kluczowa. Języki się różnią. Różnice wśród kultur są również wielkie, lecz nie odczuwamy tutaj tych różnic. Mamy świadomość tej jedności. Cóż za wspaniały widok. Naprawdę fajny widok, przyjemny widok. Więc robimy postęp. Nie powinniśmy teraz. Nie gramy tutaj w Monopol. Pan cieszyłby się, gdybyśmy zrobili pewien malutki postęp. I to będzie dla niego wiele znaczyło. Nie myślcie, że jakby. Ponieważ pojawiam się tutaj raz do roku, no widzę tą różnicę tego wzrostu, więc mogę powiedzieć, o, urosłeś. Jest tutaj taki przyrost Chrystusa. Róbcie to, co robicie. A ten wzrost będzie zauważalny. Gdy Zjeżdżamy się razem na szkolenie letnie lub zimowe. Mamy powszechnego nowego człowieka i widzimy z roku na rok, że to, że nowy człowiek wzrasta, rozwiększa się i my sprowadzimy Pana z powrotem. Bóg nas odkupił, by uczynić nas Bogiem w życiu i naturze i uzyskać ciało Chrystusa, które znajdzie swoje zwieńczenie w Nowej Jerozolimie, powiększeniu i wyrazie Boga na wieki. Mówiliśmy, że mieszkanie Boże w Jana 14 to nie znajduje się w niebie, lecz i że Nowa Jerozolima to nie jest fizyczne miejsce, lecz to nie jest też coś gdzieś tam w przestworzach, czy jakiś statek kosmiczny. Nowa Jerozolima to osoba, zwieńczenie ciała Chrystusa. Bóg stał się nową Jerozolimą w Chrystusie. My staliśmy się nową Jerozolimą w Chrystusie. To jest to wieczne małżeństwo. Będziemy żyli szczęśliwie w nowej ziemi, w nowym, pod nowymi niebosami. Jedynie dzięki temu, że Bóg stał się człowiekiem, by uczynić człowieka Bogiem, ciało Chrystusa może powstać i się zbudować. Taki szczyt boskiego objawienia dał nam Bóg. W innym przypadku wierzący byliby tylko zgromadzeniem, wierzącymi, którym przebaczono. To nie jest ciało Chrystusa. To zgromadzenie grzeszników, którym przebaczono. Boża ekonomia została nam powierzona w Synu jako Duchu, co służy Jego zbiorowemu wyrazowi. Ostatecznie wszyscy wierzący pod koniec następnego wieku pełni to uznają, ponieważ wszyscy w Nowej Jerozolimie będą wydoskonaleni zgodnie z Bożą ekonomią. Mam pewne ograniczenie, kiedy dzielimy się z innymi. Jedyne, co możemy powiedzieć, to czasami po prostu poczekaj, a zobaczysz. Jeśli chodzi o nas, to obieramy drogę Bożej ekonomii i nie chcemy czekać na następny wiek. W następnej części mamy dopełnienie definicji ciała, rzeczywistości ciała. Rzeczywistością ciała Chrystusa jest zbiorowe życie grona Bożych odkupionych, których Bóg uczynił Bogiem, Bogiem człowiekiem i którzy żyją nie przez siebie samych, lecz przez inne życie przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga. Teraz, gdybyśmy uczestniczyli w szkoleniu, może bym zapytał około 10 braci i sióstr, aby zaświadczyli o tym, czego nauczyli się na temat życia nie przez siebie samych, lecz przez inne życie. Po prostu podzielili się stanem, w jakim obecnie się znajdują. I szkoleni musieli, pewnie by odpowiedzieli: bracie, niczego się nie nauczyłem. Okej, masz szczere serce. Światło, które na ciebie świeci, Pan cię pocieszy, zaopatrzy. Musimy być w stanie mieć świadectwo. Nie jestem już profesjonalistą, ekspertem. Nie będę teraz, nie za chwilę gdzieś porwany lub moje ciało nie będzie otoczone chwałą, nie stanie przemienione. Musimy wiedzieć, na czym polega żyć nie przez siebie samych, lecz przez inne życie. Czym jest to inne życie? To życie to przetworzony i zwieńczony trójjedyn Bóg. To życie to zwieńczony duch. To życie to oddech. Pańskie zamiary, stając się oddechem, jest nie jedynie to, aby tchnąć swój oddech, swe tchnienie w człowieka i ukonstytuować go sobą, lecz aby człowiek żył z pomocą tego oddechu. Tylko oddech może być chrześcijanem i chrześcijaninem i zwycięzcą. Jedynie oddech może być ojcem, mężem, dziadkiem, współpracownikiem, bratem. Naprawdę. I uczymy się pozwalać temu życiu wypływać z nas. Uczymy się uznawać, że w nas samych to jest, co jest naturalnym życiem. Pewnego dnia, kilka lat temu, byłem, coś kłopotało mnie. Nie traciłem panowania nad sobą, lecz byłem, coś kłopotało mnie. Moja żona była w kuchni i pytałem się żony, żono, czemu coś mnie dręczy? Gdy zadaję żonie takie pytanie, też otrzymuję odpowiedzi. I chciałem odpowiedzi, chciałem otrzymać odpowiedź. Ona odpowiedziała, to twoje naturalne życie. Nie odpowiedziałem, a co z twoim naturalnym życiem? Odpowiedziałem, dziękuję ci, kochanie. Oczywiście, naprawdę dziękuję. Teraz wiem, co mam zrobić. Pomogłeś mi zobaczyć, że to jest moje naturalne życie i wiem, co teraz zrobić. A gdybym wiedział, co mam zrobić, to nie byłbym kłopotany. Lecz potrzebujemy pomocy, aby poznać, że nie żyjemy, że żyjemy przez nas samych. I abyśmy mogli zwrócić się do oddechu, do tchnienia, zwrócić się do zwieńczonego ducha, w naszym duchu. Szczytem Bożej ekonomii jest rzeczywistość ciała Chrystusa. Innymi słowy, Bożą ekonomią jest zbiorowy wyraz Boga człowieka. To musi być coś zbiorowego. Dobrze, że jako osobno jako uczymy się żyć, lecz Bożym zamiarem jest zbiorowy wyraz i to musi mieć miejsce. Ci ludzie nie żyją przez swoje naturalne życie. Odpowiadając na potrzeby swojej 19-letniej córki, nie czynisz tego w swoim naturalnym człowieku. Moja córka mnie poprawiła. Chciałem uchronić moją córkę od cierpienia. Odpowiedziała mi, tato, może pan chce, abym cierpiała w jakiś sposób. Proszę, przestań chronić mnie, kiedy pan prosi mnie, coś poszła w pewnym kierunku. Otrzymałem światło. Nie wiem jak wy, lecz ja potrzebuję tego rodzaju pomocy. I spontanicznie możesz się wycofać i powiedzieć, panie, żyj we mnie. Ona naprawdę też tak postąpiła i naprawdę cierpiała. Więc widzimy, coś zostało uzyskane. Lecz nadal żyła boskim życiem. Życie Boże jest organiczne. Nie możemy go kontrolować, w jakiś sposób formować. Rzeczywistość ciała Chrystusa to związek i zespolenie Boga z człowiekiem, wyrażające zbiorowego Boga człowieka. To jakby podkreśla zespolenie. Bóg nie zrzucił naszego człowieczeństwa, lecz udzielił nam boskiego życia, aby ono wyraziło się przez nasze człowieczeństwo. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 7, wyraża najwyższe człowieczeństwo. Pawłowi stało zadane pytanie na temat małżeństwa, więc on udzielił swojej opinii, lecz też powiedział: myślę, że mam ducha. On po prostu prowadził rozmowę z nami. Nie powiedział w taki sposób: bo Bóg mi powiedział, tak mówi Pan. Nie sprzeczajcie się z tym. To byłoby bardzo silne ja. Lecz on podzielił swoim odczuciem w duchu społeczności. I zdajemy sobie sprawę, że jest to coś bosko-ludzkiego. Gdy to byłoby rzeczywistością taką zbiorową, to byłoby też rzeczywistością ciała Chrystusa. Często święci pytają się mnie, jaki był brat Lee, jakiego znam. Więc mógł mówić o wielu rzeczach, lecz on był bardzo ludzki, bosko-ludzkim Bogiem człowiekiem. Nie stajemy się jakimiś dziwakami, lecz najbardziej normalnymi, zgodnie z Bogiem. Punkt C. Rzeczywistość ciała Chrystusa to zbiorowe życie, które jest upodobnieniem do śmierci Chrystusa dzięki mocy zmartwychwstania. Paweł jest tutaj wzorem. Jest ta matryca, forma śmierci Chrystusa, w którą jesteśmy jakby wciskani. Pan, to nie jest tak, że Pan wkłada nas w formę i nagle wyskakujemy, jesteśmy jakby już gotowi, że jesteśmy w tej formie i przez moc zmartwychwstania. Odwiedziłem kościół San Francisco i serce po prostu ubolewa, ponieważ przez to sytuację, przez jaką ten kościół przychodzi. Dwóch starszych odeszło do Pana i cały kościół przychodził przez ciężki czas, lecz teraz kościół w San Francisco znajduje się w zmartwychwstaniu. Często przechodzimy przez jakby trudności. To nie jest nic taniego. Lecz Paweł pragnął, tęsknił, aby poznać społeczność jego cierpień, aby być upodobnionym do jego śmierci poprzez moc zmartwychwstania. Nie ma się czego obawiać, poza tym, że moglibyśmy pozostać w swoim ja przez całe nasze życie. To jest coś przerażającego. Z rzeczywistością ciała Chrystusa wiąże się wymóg przebywania przez wierzących całkowicie w życiu zmartwychwstania Chrystusa. Ponieważ ciało znajduje się w zmartwychwstaniu, więc ma ono system obronny, który odrzuca wszystko, co jest naturalne. Gdybyś teraz powstał i zaczął mówić coś w naturalnym człowieku, tylko ci, którzy nie mają rozpoznania, mogliby powiedzieliby amen. Inni byliby po prostu cicho. Oni by nie odpowiedzieli na... Nie zareagowało, ponieważ ciało by tego nie przyjęło. To coś naturalnego. Ciało nie wytyka po prostu tobie szczególnie, lecz odrzuca wszystko, co naturalne. To jest prawo panujące w ciele. Być w zmartwychwstaniu oznacza, że nasze naturalne życie jest ukrzyżowane i że w zmartwychwstaniu część naszej istoty stworzona przez Boga zostaje wywyższona. W zmartwychwstaniu i staje się jedno z Chrystusem. Zawsze, gdy zaczynamy nowy semestr podczas szkolenia w Anaheim i są, mamy szkolonych, którzy uczęszczali do bardzo prestiżowych szkół i co jakiś czas i czasami po prostu daję im do zrozumienia, mówiąc, to nie imponujecie mi, witamy na krzyżu. Teraz Pan chce zakończyć wszystko i wnieść cię w zmartwychwstanie. I gdy jesteś w zmartwychwstaniu, jesteś godny zaufania. Na tym polega prawdziwe szkolenie. I to jest... I tak też... Nie opierałem się temu procesowi. W końcu, ze względu na ciało, będziemy mieli aspirację, aby przejść przez to szkolenie. Pańskie odzyskiwanie służy zbudowaniu ciała Chrystusa. Oto cel Pańskiego odzyskiwania. Właśnie teraz. Tutaj się znajdujemy. Nie odzyskujemy usprawiedliwienia przez wiarę. Nie odzyskujemy wewnętrznego życia, ani podłoża Kościoła. Jesteśmy w odzyskiwaniu rzeczywistości ciała Chrystusa. Czy my to tego dokonamy, lub czy Pan będzie potrzebował następnego pokolenia? Pan tego dokona. Wszystko temu służy. Głoszenie Ewangelii jest niezbędne. Ustanawianie kościołów służy temu. Szkolenia również służą temu. Lecz celem jest zbudowanie ciała Chrystusa. A zatem właściwe odzyskiwanie Pańskie polega na znajomości ciała. Mamy 10 podpunktów, które omówimy do godziny 11:15. Następnie będziemy mieli trochę czasu, aby na społeczność, która już jest zaplanowana. W ten sposób to może dobrze zadziałać, po pierwsze. Punkt pierwszy. Boża ekonomia polega na zdobyciu ciała dla Jego Syna. Ciało to wypełnia Boże pragnienie. Uzyskuje wyraz Boga i niszczy wroga. Ciało wypełnia to, co jest napisane w Księdze Rodzaju 1:26. I poprzez to ciało Chrystus zostaje wyrażony, wyrazi się i przez ciało wróg zostanie zniszczony. Musimy uznać, szczególnie bracia, którzy wiodą w Kościołu. Nie mamy jeszcze olbrzymiej armii w Pańskim odzyskiwaniu. Jeszcze nie. Będziemy o tym mówić podczas szkolenia zimowego. Będzie poświęcone, posesu poświęcone temu zagadnieniu. I jeśli chodzi o armię, która porusza się w jednomyślności, bez opinii, pod zwierzchnictwem Chrystusa, bez takiej armii nie jesteśmy w stanie zniszczyć dzieła wroga. Możemy mieć odpowiednie zaopatrzenie do formowania defensywy, obrony, lecz nie jesteśmy w stanie wypełnić posłannictwa, by zniszczyć wroga, by podać sobie ziemię. Nie wiedziałem, co zrobić po tym, jak brat Lee odszedł, by być z Panem i po tym, jak siostra Lee odeszła. Kto z nas wie, jak walczyć? Jak toczyć walkę? Potrzebujemy zatem rozwinąć tą stronę. Chcemy wyrażać Boga i chcemy zniszczyć dzieła diabła. Jedynie ciało może to uczynić. Żadna duchowa osoba nie jest w stanie tego dokonać. Dwa. Kościół obiera ciało Chrystusa za swoją organiczną przyczynę. Bez ciała Chrystusa Kościół jest pozbawiony życia i jawi się zaledwie ludzką organizacją. Czy nie to byłoby to smutne, gdybyśmy oddajesz swoje życie Panu i Pańskiemu zyskiwaniu, a Twoje życie to tylko ludzka organizacja i braci, sami bracia nie żyją w sposób organiczny. Tym nie ma życia. Jest pozbawione życia i nie mają odczucia co do bycia pozbawionym życia. I przyjeżdża współpracownik, który ma świadomość tej sytuacji. I jest taki po prostu jakby uszczypliwy. My tutaj nie odgrywamy polityki i powie, że to po prostu jest bez życia. To jest organizacja. Nie nastąpi żaden wzrost od 10 lat. Jeśli on troszczy się jedynie o zgromadzenie, możesz, jeśli troszczy się tylko o zgromadzenie, możesz... Jeśli troszczysz się jedynie o zgromadzenie, możesz nie mieć świadomości sytuacji, lecz jeśli troszczysz się o ciało, to będzie dla ciebie oczywiste. Ciało stanowi o głębsze znaczenie Kościoła. Bez ciała istnienie Kościoła nie ma sensu, ani nic on nie znaczy. Stoimy tutaj na podwórzu miejscowym, dopóki Pan powróci, aż Pan powróci. Jesteśmy Chrystus i śpiewaliśmy takie pieśni o tej naturze. To była podstawowa prawda, lecz teraz, 30 lat później, święci zaczynają mają odczucie i to ich nęka i dlaczego, i mają takie pytanie w sobie, dlaczego Kościół traci dla mnie znaczenie? Zdaje się, że to już nie robi, nie ma dla mnie znaczenia. Te negatywne odczucie w tobie, to duch w tobie, który wskazuje, że bez rzeczywistości ciała Chrystusa Kościół nie ma znaczenia. To głód, który jest w tobie za rzeczywistością ciała, gdy byłeś młody, to było zbyt wcześnie, aby odczuwać taki głód. Pozwólcie młodym być młodym. Nie psujcie ich radowania się. Niech będą młodzi, lecz a ostatecznie już nie będą młodymi. Będą gotowymi do tego, aby stwierdzić, zadać to pytanie, o co chodzi. Więc powiedz, jak się czujesz. Okej, tak się czujesz. Nie jesteś osobą negatywną, nie jesteś pełną opinii, jesteś odczuwasz pragnienie, aby prawdziwym znaczeniem rzeczywistości ciała Chrystusa. My byliśmy w tym miejscu i Pan nas przeniósł i możemy iść dalej. Jesteśmy gotowi, by iść dalej. To jest fakt, bez ciała Kościół nie ma znaczenia, ponieważ Kościół istnieje po to, aby wyrażać ciało. Ciało Chrystusa zostało ukształtowane przez Chrystusa, który jest w nas życiem. Życie to zespala się z nami i staje ciałem Chrystusa. Chrystus jest życiem i to jest ciało. Gdy żyjemy przez to życie, to wówczas mamy rzeczywistość ciała. 5. Ciało Chrystusa to kwestia zespolonego ducha. Być w rzeczywistości ciała Chrystusa to żyć w zespolonym duchu. I nasz zespolony duch jest bosko-ludzki. Mamy ludzkiego ducha, w którym mieszka, który jest jedno z boskim duchem. Stąd też zespolony duch jest zarówno ludzki, jak i boski. Więc gdy chodzisz według ducha, jesteś bosko-ludzki, jesteś Bogiem człowiekiem. Z jednej strony rzeczywistość ciała Chrystusa to grono wierzących, którzy żyją w swoim zespolonym duchu. Gdzie to się zaczyna? I silnie wierzę, że to zaczyna się z osobą najbliższą Tobie. Jeśli jesteś żonaty, mężata, wiesz, o kogo mi chodzi. Więc chcesz więc żyć w zespolonym duchu. Więc wydam błogosławieństwo, które będzie miało miejsce za 60 parę tygodni. Nie będę się na nich patrzył. Niech ono przejdzie nad nimi. Abyście zaczęli swoje małżeńskie życie w zespolonym duchu. Jeśli żyjecie w taki sposób, to nie jest tak jak duchowe życie, czy bosko-mistyczne życie. To jest 5 rozdział listu Efezjan. To jest najlepsze życie, jakie można prowadzić. Boskie życie zespolone, boskie życie spolone razem. Życie chrześcijańskie, życie ciała, życie małżeńskie. To jedno i to samo. W tym sensie, że musimy żyć w zespolonym duchu, być w rzeczywistości ciała. Jesteśmy, raz jesteśmy w duchu i wychodzimy. Jesteśmy i wychodzimy. Wchodzimy i wychodzimy. Dobrze, wszyscy jesteśmy tacy same, lecz były czasy, kiedy nigdy nie byliśmy w duchu. Były tylko po prostu krótkie chwile, gdy byliśmy w duchu. Więc widzimy postęp. Skoro jesteśmy członkami ciała Chrystusa, musimy być Jego świadomi i coś wobec Niego odczuwać. Ciało jest powszechne. Życie w nas jest powszechne i odczucie ciała jest powszechne. Uczę się tak samo jak wielu z Was. Może jestem w moim biurze na miasteczku, na szkoleniu w Anaheim. I mój duch może odczuwać, co dzieje się tysiące mil w oddali ode mnie. To jest prawdziwe. W taki sposób możemy odczuwać potrzeby. Następnie Pan prowadzi nas, byśmy modlili się w jakiś konkretny sposób. Jesteśmy w sferze fizycznej, poddani pewnym ograniczeniom, lecz zespolonym duchem żyjemy w bosko mistycznej sferze, gdzie znajduje się też ciało i odczuwamy cierpienie, które nie jest naszym cierpieniem, ponieważ część ciała cierpi lub z jakichś niewyjaśnionych powodów przepływ życia dociera do nas ponad to, co sami, że tak powiem, wyćwiczyliśmy. To wypływa z ciała. Ze względu na usposobienie, jakie ja mam, przez wiele lat intrygował mnie pewien problem w Księdze Przypowieści. Naprawdę kłopotało mnie werset, który mówi, że serce zna swoją gorycz i nikt obcy nie jest w stanie dzielić tej radości serca. Czy to oznacza, że w głębi wszyscy jesteśmy samotni? Jedynie serce zna swoje cierpienie i nikt obcy nie jest w stanie docenić jego radości. Ta przypowieść już nie wywiera na mnie wpływu, ponieważ jest inna sfera, gdzie znajduje się rzeczywistość ciała, w której też Paweł żył i powiedział, że gdy jeden członek cierpi, wszystkie członki cierpią razem z nim. Gdy jeden członek doznaje czci, wszystkie członki radują się razem z nim. Co za wyzwolenie. Jesteśmy wyzwoleni z więzienia naszego ja. Może przechodzę teraz przez coś bardzo bolesnego, lecz w głębi wiem, że niektórzy w ciele mają tego świadomość i będą się modlić. Pewne sprawy. Siostry mogą mnie skorygować, wysyłając do mnie e-mail, jeśli się mylę, bo nie chcę, aby mnie nie zrozumiały. One pragną, aby żeby mężowie wiedzieli, że pewne rzeczy. Lecz jeśli mężczyzna ma świadomość potrzeb swojej żony, tak też jest w ciele. Z jednej strony mamy świadomość cierpień, a z drugiej będziemy mieli świadomość radości w ciele. Lecz jako ten, który się uczy, doświadczam, że to wielkie wyzwolenie być uwolnionym z tego uwięzienia w swoim ja i żyć ze spalonym duchem, w duchu i mieć wzrastające świadomość ciała i usługiwać ciału i modlić się za innych w ciele zgodnie z tym odczuciem. To jest coś wspaniałego. Punkt 7. Pańskie odzyskiwanie polega na zbudowaniu Syjonu. To jest symbol najwyższego punktu w Jerozolimie, w rzeczywistości ciała Chrystusa, znajdującego swe zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. W życiu Kościoła musimy dążyć do tego, by dotrzeć na dzisiejszy Syjon. Syjon to rzeczywistość ciała i to jest też cel. Syjon w Jerozolimie, rzeczywistość ciała w Kościołach. Jeśli ma zaistnieć wśród nas rzeczywistość ciała Chrystusa, w tym momencie chciałbym podkreślić, jeśli chcemy mieć rzeczywistość ciała Chrystusa, to musimy pozwolić Chrystusowi uczynić sobie dom w naszych sercach. Rzeczywistość ciała to wewnętrzne doświadczenie zamieszkującego Chrystusa. Chrystus, który powiedział, dlaczego mnie prześladujesz? Chrystus ma świadomość wszystkiego, co się dzieje w Jego ciele, w każdej części Jego ciała. On ma tego świadomość. Gdy pozwolimy Mu uczynić sobie dom w naszych sercach i gdy doświadczamy zamieszkającego Chrystusa, to wkraczamy w Jego wewnętrzne części, w Jego odczucia, w Jego świadomość. I w ten sposób żyjemy Chrystusem, który czyni sobie dom w naszym sercu. I pod koniec tego poselstwa i tej konferencji chciałbym skierować Wam w tym kierunku. Co może zrobić z tym, co jest dla Ciebie tak mistyczne, jak rzeczywistość ciała Chrystusa? Pamiętajcie, prawda jest dogłębna, lecz praktyka bardzo prosta. Powiedziałbym, dalej kochajcie Pana. Doświadczaj Go jeszcze bardziej. Módl się, aby doświadczać Go jeszcze bardziej. Pozwól Mu uczynić sobie dom w Twoim sercu. Skup się na tym wspaniałym Chrystusie, ponieważ On jest pierwiastkiem ciała. Im więcej mamy Chrystusa, im więcej Go wyrażamy, tym więcej mamy rzeczywistości. Ostatnie dwa punkty. Pan pilnie potrzebuje, by w miejscowych kościołach wyraziła się rzeczywistość ciała Chrystusa. Jeśli nie będzie solidnego wyrazu ciała, Pan nie powróci. Zapytałbym tych, którzy interesują się proroctwami i szukają znaków Pańskiego powrotu. Możecie mi wskazać książkę, jakąś publikację, kazanie, które mówi, że warunkiem Pańskiego powrotu jest ten solidny wyraz ciała. Ta najbardziej istotna kwestia jest ignorowana. Pan mógłby z łatwością oczyścić górę, z góry świątynne. Lecz on nie może tak swobodnie wytworzyć rzeczywistości ciała. Do tego potrzeba czasu, lecz tego on pilnie potrzebuje. I on pragnie ujrzeć właśnie tą w Europie. I on ujrzy tą rzeczywistość w Europie, bez względu na to, czego dokonał wróg. Lecz dzięki aranżacji pańskiej z braćmi, później odwiedzimy Düsseldorf. Niemcy są szczególnie w moim sercu. Po prostu czekajcie, poczekajcie. Rzeczywistość ciała Chrystusa powstanie w Niemczech. Wyłoni się w Niemczech. Powiedzmy amen na rzeczywistość ciała Chrystusa w Niemczech. Takie coś się wyłoni. W swoim odzyskiwaniu Pan potrzebuje, byśmy realizowali Bożą ekonomię, gdyż w ten sposób zaistnieje pośród nas rzeczywistość ciała Chrystusa. Dlatego musimy z Nim współpracować. Zostaliśmy wyzwoleni z tego złego obecnego wieku. Właśnie dlatego doświadczamy zwieńczonego ducha. Właśnie dla tego powodu, abyśmy realizowali ekonomię Bożą. Aby zaistniała rzeczywistość ciała Chrystusa. Gdy Pan uzyska tę rzeczywistość, Chrystus powróci po swoją oblubienicę i na ziemi objawi się Królestwo Boże. Zbudowanie ciała Chrystusa to przygotowanie, służy przygotowaniu oblubienicy Chrystusa. Gdy Pan uzyska rzeczywistość Kościoła w kościach do takiego stopnia, iż uzna, że jest to wystarczające, powróci i Królestwo Boże przyjdzie na ziemię. Wiem, że nie jestem młody, lecz nie poddaję. Nie poddaję się, nie opuszcza mnie nadzieja na porwanie. Abyśmy byli tym pierwocinami, które pójdą do Niego i powrócą z Nim i objawią Jego Królestwo na ziemi. Widzicie, jak istotne jest to zakończenie tego wieku. Widzimy, co musi nastąpić w Pańskim odzyskiwaniu, a co musi nastąpić, aby aby zakończył się. Potrzeba grony ludzi, którzy nie prowadzą życia w ludzkim życiu, w naturalnym człowieku, lecz żyją przez Jego boskie życie. Skupmy się na Nim, uwielbiajmy Go, radujmy się Nim, otwierajmy się na Niego jak jeszcze nigdy dotąd. I gdy następny raz się spotkamy, abyśmy byli w stanie powiedzieć więcej Chrystusa. I gdzie jest więcej Chrystusa, tam jest więcej rzeczywistości. Pomódlcie się z osobą obok, a brat pokieruje nas, jak dalej postąpić.